A tu jest pan Kazimierz Skiwicki. I co pan myśli, panie Kazimierzu, nie, że niepodobny
nie,
pan jest?
Niepodobny. Kazimierz Skiwicki, Związek Białej Tarczy. Więc myśmy się zajmowali przede wszystkim niszczeniem jakichś tam plakatów, niszczeniem jakichś dekoracji. Zrywaliśmy to mimo tego, że... No i mieliśmy taką specjalną zamykaną torbę blaszaną, w której mieliśmy czerwoną albo czarną farbę i tą farbą również dekorowaliśmy te rzeczy. Był ten wyrzut tych 500 wydrukowanych na tym powielaczu
ulotek,
tak, za które później milicja dawała 25 zł każdemu, kto się zgłosił. No to z czwartego piętra, to wie pani, ten rozrzut tego był bardzo duży. Oczywiście dowiadywaliśmy się później, jak to milicja goniła za każdą, kto... Poza tym, no, wydawaliśmy pismo Zarzewie, które, no, oczywiście w niewielkich ilościach było drukowane, no bo z tymi kalkami było bardzo trudno. Nawet znajomi, którzy handlowali tym, to przepraszali, ale mówili, no nie mamy prawa, bo musimy każdą jedną sztukę zarejestrować, komu daliśmy. Całe szczęście, że ograbiliśmy dokładnie tą placówkę, którą rządził ojciec jednego z naszych kolegów. On prawdopodobnie później musiał się grubo tłumaczyć. To mieliśmy bardzo szeroką tą działalność.
Nazywam się Stanisław Sadowski. Byłem dowódcą zgrupowania Młoda Polska, z której skład chodziła harcerska organizacja Polska Walcząca. Zostaliśmy aresztowani w maju 50 roku. Ja byłem jako członek Armii Krajowej i moja działalność po 45 roku. Zacząłem działać na terenie Łodzi, bo tak to byłem w Kieleckim, w Armii Krajowej, w okolicach Opoczyna, Końskie, tam w tych Radom. Po 45 roku nie ujawniliśmy się, jak 19 stycznia było rozwiązanie Armii Krajowej i działaliśmy, no poszedłem do takiej organizacji, nie, która była jeszcze trochę tam, no ale zginął dowódca tej organizacji, po tym były ruch oporu Armii Krajowej. Następnie te oddziały leśne nie było możliwości już, bo były rozbite przez UB i sowieckie wojska NKWD, które działały razem. Więc w 1949 roku zmieniliśmy taktykę, bo zostały już rozbite wszystkie oddziały leśne, aresztowani, zabici i tak dalej. No i powstała w 1949 roku organizacja Młoda Polska, pod nazwą Młoda Polska. Była część z osób starszych, a część harcerzy, takich młodych. To działaliśmy tam do 50 roku, do maja.
Nazywam się Stefan Oczkowski i jestem byłym członkiem młodzieżowej organizacji tajnej, wolnościowej, niepodległościowej. W naszej grupie łódzkiej było chyba 8 osób sądzone, grupie łódzkiej. Ile miała grupa skwerowa, ile miały jeszcze, to były osoby, które ja przyjmowałem do organizacji, potem one przyjmowały. System trójkowy obowiązywał, bo to jednak była konspiracja, jak sama nazwa wskazuje. Wiadomo, jaka to była konspiracja. No, była konspiracja bardzo poważna, skoro, proszę pani, byliśmy sądzeni przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi z artykułu 86 paragraf 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, który brzmiał mniej więcej tak, jak pamiętam, kiedyś miałem pamięć jeszcze dobrą. Kto siłą i przemocą usiłuje obalić ustrój Polski Rzeczpospolitej Ludowej, podlega karze więzienia od 5 lat do kary śmierci włącznie. Ponieważ byliśmy tam, ja mówię o grupie łódzkiej, wszyscy nieletni, zastosowano złagodzenie artykułu 87, prawda, Kodeksu Karnego Wojska Polskiego. Ja zostałem skazany na 2 lata więzienia. więzienia, zaznaczam, mimo że w czasie działalności miałem 16 lat, w czasie sprawy sądowej nie miałem jeszcze 17 lat, też byłem 16-letni.
Ja miałem także przynależność do organizacji. Powielacz mi wzięli z komendy chówca na ulotek i broń. To miałem 3 artykuły. Razem było, wyszedł wyrok 28 lat, a łączny 15. Po rozprawie, jakśmy mieli, to mnie wsadzili pod... To wiedzieli, że jestem taki inny. Nie przyznałem się do... Nie chciałem się przyznać. Wsadzili mnie... To był nowy oddział taki... Na dole były garaże, a tam na jednym piętrze były te cele. I były tam dwie cele kary śmierci, nie? 17 i 19. I mnie władowali do tej kary śmierci, żeby mnie przyłożyć, wie pani, jeszcze psychologicznie. Celą tam były dwóch policjantów, co byli za czasów okupacji, granatowi, nie? Byli skazani na karę śmierci. Niemiec jeden. Trzymali mnie do rozprawy pod tą karą śmierci, nie? No takie, wie pani, psychologicznie, żeby załamać. No to dostaliśmy wyroki takie od najmniejsze, od 5 do 15.
Okresem bezpośrednio po moim aresztowaniu to był okres pobytu na ulicy Arnsztata. Aresztowany byłem, tak żeby było ciekawiej, 11 maja 1953 roku, a 21 maja miałem mieć pierwszy egzamin maturalny w drugim liceum szkoły ogólnokształcącym imieniem Gabriela Narutowicza. I nawet ja tak trochę naiwnie mówię, czy oni by nie, pierwszy egzamin miał być pisemny z polskiego i matematyki, chyba w takiej kolejności. Więc 10 dni było do egzaminów, ja byłem dobrym uczniem, czułem się na siłach, nie musiałem kłuć przed egzaminami. Mówię, czy by mi pozwolili po prostu pisać pisemnym. No i spotkałem się z taką odpowiedzią funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa, czyli funkcjonariusza Państwa Ludowego, ty z i tam dalej, prawda, nie powtórzę tego słowa, ale bardzo ubliżające mojej mamie, u nas wyższą uczelnię skończysz. Muszę powiedzieć, że druga część tej odpowiedzi była prawdziwa, bo ja o służbach bezpieczeństwa Polski Rzeczypospolitej Ludowej zdobyłem bez mała akademicką wiedzę. Dzięki temu, że sąd, co tu dużo mówić? Więźniowie wszyscy sobie zdawali sprawę, proszę pani, że to jest komedia, że wyroki zapadały już w urzędach bezpieczeństwa publicznego. Odgrywano to pod publiczkę. Miałem bardzo dobrego ja i mój przyjaciel Janek Kapuściński, nieżyjący już, mieliśmy bardzo dobrego adwokata, profesora Mogilnickiego. No ale to przecież nie miało znaczenia.
Nic nie mógł zrobić pewnie.
Oczywiście, że nie mógł zrobić. Owszem, coś zrobił, bo malowaliśmy ten znak Polski Walczącej, ta literka P, prawda, i W z tą kotwicą. To profesor Mogilnicki mówił, to mogło być równie prokurator Wilmański, PW. Te same inicjały. Oczywiście oburzył się prokurator, no ale wie pani, no naprawdę, po tym oczywiście przewieźliby na Karaszewskiego, potem zostaliśmy przewiezieni, proszę pani, Radocha, to w Sosnowcu taki przejściowy i do Jaworzna.
W międzyczasie został nawiązany kontakt z Polską Podziemną Organizacją Bojową, którzy to już całkiem dorośli byli. Dowódcą był student taki. Jak mieliśmy się połączyć między sobą, tylko no były trochę pewne różnice tam na tym. Ja skontaktowałem się z dowódcą okręgu. No i co mamy zrobić? Bo było kilka spotkań takich z tym dowódcą PPOB. Pseudonim miał Orkan. Parysiewicz nazywał się. To oni byli z terenów wschodnich tam. Później był Więckiewicz, Kobusiewicz. No tam było gdzieś ich ponad 8 takich, co zostali aresztowani. i na 26 maja na Brusie, tam koło zapalki w Łodzi tu, mieliśmy się tam spotkać. Ja dojechałem na 11 listopada przy Placu Wolności, tutaj na tym, na przystanku i jeszcze drugi taki Kobusiewicz. Nie czekaliśmy i siedliśmy do zdrowia, dojechaliśmy, wsiadł jeszcze tam jeden z kolegów i jechaliśmy w stronę Brusa, nie, na tym zapark. A w tym czasie przyjechali jeszcze, spóźnili się trochę z tego przystanku też ten dwóch czy trzech tych członków jeszcze z Polskiej Podziemnej Organizacji. Okazało się, że jakiś facet, oni stali na przystanku tym, co myśmy dojechali tam. I podszedł jakiś facet, milicjanta zaczepił i powiedział mu, że tu stoją na przystanku bandyci, nie? Którzy robią napady w całym województwie. Ale że się sam bał podejść, bo ich tam dwóch stało, nie? Ten milicjant jeden bał się i czekał. Wysiadł z tramwaju jakiś policjant, Wawrzyniak się nazywał, bo później pracowałem w jednym przedsiębiorstwie. Ona była w narzędziowni takim, a ja później już jako pracownik, jak wyszedłem z więzienia, to poznałem tego i trochę się tam dowiedziałem. Także jak ten drugi policjant przyszedł na tym przystanku i zatrzymali tych dwóch Więckiewicza i aresztowali ich. Aha, Cebulski jeszcze był taki, Magnuszewski, którego nie widział. Jak zabrali ich policjanci i prowadzili ich tym 11 listopada w kierunku ulicy Gdańskiej. I tam wsadzili w tramwaj. I tramwajem dojechali do Zielonego Rynku prawie. Tam był komisariat niedaleko przy Zielonym Rynku, na Legionów chyba tak. Dojeżdżali do ulicy tam do Gdańskiej, do tego Zielonego Rynku, więc zdecydowali się, byli z bronią. Bo jechali tam do nas na to spotkanie, zdecydowali się zaatakować, nie? Bo już wiedzieli, że ich teraz zamkną do tego. No i wyskoczyli, strzelanina, jeden wyciągnął pistolet na Zielonym Rynku. Jednego Więckiewicza, tego, uciekł w jedną stronę i tam go złapali, nie? A Parysiewicz poleciał na Zielony Rynek, przy ulicy Małej. Tutaj co jest, jeszcze był taki basen zrobiony, a tam i tam stragany były. Tam zaczął się bronić, bo wyleciało te milicjanci z tego komisariatu i ktoś z tyłu, podoficer z informacji wojskowej, nie, podszedł z tyłu, ja mam co tylko, bo ja, chociaż mieliśmy łącznika tam, punkt kontaktowy na Zielonym, Kurhan taki się nazywał, kryptonim, to później wiedziałem, bo on jak raz tam widział, co się działo. Podszedł z tyłu, tu strzelanina była z tymi między, a ten poszedł z informacji z tyłu i strzelił do niego, zabił go. Został zastrzelony tam, a ten Więckiewicza, tego drugiego, złapali go. Zaczęły się aresztowania. Jeszcze jeden Kobusiewicz taki, byłem z nim na zdrowiu i nie mogliśmy się doczekać tych, co mieli przyjechać. Czekaliśmy, chodzili, byliśmy z bronią, on uzbrojony, ja też. I część jeszcze chłopaków czekała tam, ale nie przyszli. Jeżeli nie przyszli, no to później do tego, który tam, Kobusiewicz, mówi, może mieli egzaminy, bo to studenci byli, nie? Wsiadłem w tramwaj z tym jednym z tych kolegów. Dojechaliśmy do Placu Wolności. On poszedł do siostry tego Więckiewicza. Tam mówi, że była strzelanina, coś i tego. Po tym wszystkim na rano, a Kobusiewicz jeszcze z jednym rano udali się na punkt taki koło Piaseczna. Na Melinę taką pojechali. No to nie zostali w tym czasie aresztowani. A w tym z PPO prawie wszyscy zginęli na drugi dzień już. Zostało nas teraz tych młodych. Podobno jakąś listę tam mieli, coś tego i rozpracowali tą młodą Polskę walczącą. Rozpracowali, no i później Zygier ten między innymi taki, bo on to prowadził tych harcerzy, nie był drużynowym tam i prowadził to. I okazało się, że tak wyszło, że UB po prostu wiedzieli, kogo aresztować. Nikt się nie chce przyznać specjalnie, no ale były takie różne rozpoznania, że ktoś im dał listę, nie? Z PPOB na drugi dzień, to jest zgrupowania Młoda Polska, zostało aresztowanych chyba 18 osób, ale najgorszej to dostali ci z PPOB, których aresztowano w Sądzie Rejonowym Wojskowym tu w Łodzi. Z tych PPOB czterech dostało karę śmierci, nie? I dwa wyroki wykonane. Cybulski i Więckiewicz. A na rynku zabity ten dowódca tej organizacji.
A pana jak zatrzymali?
To mnie aresztowano w domu rano, gdzieś po szóstej. Zaszedł do pracy, jeszcze miałem iść. Część Marciniaka takiego, Wojciechowskiego i innych, to z pracy ich wzięli. A jeden zobaczył, że jest tego i pojechał do tego Zygiera, który mieszkał tam na Zgierskiej, żeby go zawiadomić, że zabrali Marciniaka tego stuchnie. No i on tam pojechał, a tam kocioł był już, nie? Konspiracja to nie była, to było gorzej niż za czasów okupacji z Hitlerem, bo tam było tylko Niemcy i Polacy. Jasne, że w każdym narodzie się znajdzie tacy, którzy zdradzi i tak dalej, ale było bardzo trudno. Były różne organizacje, no różni byli ludzie. To było bardzo trudno się utrzymać. Były bardzo ciężkie czasy.
To znaczy ja podejrzewałem, pojechałem do mojego taty i powiedziałem mu, a mój ojciec był taki zasadniczy, mówi, no co, zaczęliście robić, no to teraz prawdopodobnie będziecie musieli odpracować to, bo nie zdawał sobie sprawy z tego, że to może mogą być takie wysokie wyroki. No ja miałem 7 dni po 18 roku. Proszę panią, na przykład po lewej stronie byli ludzie, którzy byli czytelnikami i to oni wyłapywali najmniejsze błędy. Ja chyba napisałem tych życiorysów chyba z 50. I jak znajdowali między jednym a drugim jakiś błąd, no to ci młodzi ludzie dawali nam odpowiedni wycisk. I ja patrzę, 24 czerwiec, a on ma buty narciarskie. Mówię, co, zgłupiał czy co? Ale jak zostałem kopnięty tym butem narciarskim w kość goleniową, to 2 tygodnie nie mogłem tego miejsca dotknąć. Do nas, mimo tego, że to były cele, ja siedziałem tam w celi takiej 5-osobowej, no to niektórzy z nich, no siedział na przykład ze mną taki sekretarz Związku Kolejarzy, starszy człowiek już, został zaaresztowany przez UB jako działacz Solidarności tej kolejowej. Jego codziennie wieczorem zabierali, a rano go przynosili, bo już nawet nie mógł chodzić. Tak był zbity. To siedziałem również z ludźmi, którzy początkowo byli w ogólnych celach, ale później byli zabierani już do cel specjalnych. Na pierwszym piętrze były takie 3 cele, w których już byli ci, którzy byli po skazaniu sądowym na śmierć.
Pamięta ich pan jeszcze?
No, pamiętam. To było chyba już po śmierci tego, no sławnego tego...
Warszyca,
tak. Natomiast kiedyś siedziałem z takim człowiekiem, który przyjechał do jakiejś sprawy łączonej, jako miał zeznawać w czyjejś tam sprawie. Co 10 dni przychodził taki jakiś tam z wyższy rangą strażnik i pytał się, za co siedzicie? No i ja powiedziałem, za co? A koło mnie stał taki, już nie pamiętam jego pseudonimu, w każdym razie podoficer, starszy sierżant, właśnie od Warszyca. I on się podchodzi do niego i pyta, za co siedzisz? Za Thompsona i 3 zasoby po 90 pestek. To jak on podszedł, on już nie komentował tego, to ja mówię, słuchaj, a jaki wyrok dostałeś? 8 lat. I później tam w rozmowie on mówi tak, jak myśmy po likwidacji powstania i Armii Krajowej zaczęliśmy szukać kontaktów. No i ja się zgłosiłem do Warszyca. No i gdzieś tam po tygodniu on zebrał nas tam chyba z 50 i powiedział tak, słuchajcie, u mnie rozkaz jest poparty lufą pistoletu. I on mówi, my miesiące nieraz się zastanawiali, dlaczego on nas potraktował w ten sposób. Do pierwszej sprawy sądowej. Gdybym nie powiedział, że to wszystko, co robiłem, to było na poparte tym pistoletem, to bym dostał z 15 albo nawet i wyrok śmierci. Bo przecież miałem taką maszynkę, która te 90 pestek to wypluwała w ciągu kilku minut. No to przy każdej jakiejś drace to mogłem zabijać nawet kilkunastu ludzi. No.
Proszę pani, byłem uderzony, proszę pani, bo dlaczego zostałem uderzony? No strasznie się oburzyli, bo ja nie należałem nigdzie do żadnej organizacji, ale przed maturą chodziły takie pogłoski, że kto nie należy do ZMP, to no nie zda matury. No i ja się tak wcześniej w 11 klasie zapisałem. Po prostu zapisałem się jako człowiek. No i dlatego ja tam dostałem dobrze po głowie za to, że ja byłem ZMP-owcem przecież. A żadnym ZMP-owcem nie byłem. Po prostu chciałem zdać maturę, bo po to chodziłem do szkoły. Byłem sądzony z paragrafu za próbę obalenia siłą i przemocą ustrojów. A powiedzmy, a co robiłem? No na przykład taka ulotka. Sprzedajemy Związkowi Radzieckiemu cukier i płacimy za to węglem. O, taka jedna z ulotek, która, proszę pani, no, ośmieszała współpracę gospodarczą z naszym dużym czerwonym bratem, prawda, wie pani? I inne, które próbowały odkłamać tą naszą rzeczywistą historię.
Aresztowali nas i przywieźli na sztata. Chce pani coś powiedzieć, tak? Wystawili nas specjalnie na korytarz, nie? Ja patrzę, ten już jest aresztowany, ten aresztowany. Wie pani, chcieli specjalnie to pokazać, nie, żeby wiedzieć, że już mają, żeby wydać. No i zaczęły się zabawa, bicie takie i inne rzeczy. No wie pani, trzyma... No jeszcze jak, ale to nieważne, no trzymałem się, ale tak wie pani powiem, jak było. Gdzieś po godzinie czwartej, Anciak miał taki był podporucznik Anciak Czesław i ogrodnik, takie dwa skurczybyki najgorsze, jakie mogli być. Najpierw przysiady, 100 przysiadów, liczy się 90, nie było 90, no albo żabkę skakania, albo coś innego takich. No ale to chodziło o to, jak prowadzał ten, to pani powiem, takie, jak to mówią, że inne tam kobiety w UB to nie byli takie groźne, nie? To powiem taki, ale to może być ordynalne trochę. I jak ten Walczak przyprowadził mnie tam, jeszcze była taka sekretarka. I mówi tak, no Czesiu, co ci ten taki tego nie chce mówić? Mówi, dawaj mu, to mu jądra do szuflady przycisnę. I w ten czas mówi, zaraz będziesz ci śpiewał jak kanalek. Nie? To takie, wie pani, te charakterystyczne. No on mówi, spierniczaj tam, coś tego poszedł. No i zaczęło się to pierwsze śledztwo. Jak, co, dlaczego? No wszedł jeden z ubowców i szklankę wody tam z kranu wziął i napił się. I widzi pani, różne byli, różni ludzie, nie? Mieliśmy tam jednego takiego, który znaliśmy, który nam pomagał. To Obara się nazywał, prawdopodobnie, czy Opara, już teraz nie pamiętam. A z jego bratem chodziłem do liceum, to on mi mówi tak. No i mówi, mam dzisiaj dyżur w nocy, wezmę cię, jak który wejdzie, tu masz papier i pisz tego, to nie dostaniesz lania. Wie pani, takie były rzeczy, nie dostaniesz lania. Tylko jak wejdzie któryś z ubowców, to pamiętaj, pisz życiorys. No dał mi przyjmij orężadę, takie tego, no i tak mi noc zeszła, tak po tym, nie dostałem w ten czas. No to wyszli mi tam i z tym, ja się chodzi o ten pistolet, nie? Co temu Parysiewiczowi dałem na pamiątkę, bo na spotkaniu, widzi pani, też były sprawy ciężkie, bo mogłem dostać karę śmierci. Byliśmy na spotkaniu, pyta mi się, czy broń mam też. Ja wyjąłem wisa i mówię, proszę bardzo, mam, uzbrojony jestem, nie? Z jego ludźmi tam na Berusie, co spotkanie też mi mieli. I on mówi, fajny masz ten wis, pistolet, bo to nasz polski pistolet przedwojenny był wis. I mówi, wyciągnął tetetkę i mówi, zamieniłbyś się ze mną? A ja mówię, no wiesz człowieku, mówię, to jest moja pamiątka z czasów okupacji, byłem dzieciakiem, jak wstąpiłem do Armii Krajowej, nie? 17 lat niecałe, nie? No to mówię, to jest moja pamiątka, nie chciałbym, ale mówię, wiesz co, mam jeszcze inną broń, to ja ci dam na pamiątkę. bo się chciał zamienić na tą tetetkę. Wie pani, co by było? On na ulicy Tujennej z Łodzi, nie pamiętam już dokładnie, żeby zdobyć broń, szedł milicjant, nie? I zastrzelił tego milicjanta, zabrał mu broń. Ja bym tego nie zrobił, bo najwyżej bym przystawił mu pistolet i kopnął w tyłek, później zabrał broń i uciekał. No a widzi pani, no różni ludzie byli. Ja bym zamienił się z nim, to bym wisiał. Nie wisiał tylko, bo oni rozstrzeliwali, nie? Były plutony egzekucyjne i oni to rozstrzeliwali. Ale nie zamieniłem się. On mówi w końcu tak, no wiesz, moja też pamiątka, ale nie wiedziałem, skąd on to ma. Tylko widzi pani, taka groźba była, że on zginął, chociaż by ubowcy wiedzieli, że to ja nie zastrzeliłem, ale miałbym broń zastrzelonego tego milicjanta. I w ten czas chociażby wiedzieli, że ja jestem niewinny, to by mnie skazali na karę śmierci. Mieliby okazję. Była taka Danka Szafirowicz, nie? Ja ją wprowadziłem poprzez kogoś znajomy, bo ona była drużynową, nie? A mieliśmy tą harcerską grupę i starszych grupę z tej zgrupowaniu Młoda Polska. Była sprytna dziewczyna i nikt nie wiedział z tych harcerzy nawet, kto, gdzie ona jest i jak się nazywa. Była na tych spotkaniach z tymi młodzieżami, tam miałaś drużynę tajną taką, nie? Aresztowali tych, a ją nie mogli złapać. No to później mnie zaczęli tłuc, nie? No to skąd ją znałem? A nie mogłem wydać, wie pani, znajomego, który mi ją polecił, nie? No to mój gdzieś, no zapoznałem ją w kinie Polonia tutaj, nie? Na tym. My stałem sobie w rządku i podeszła taka ładna dziewczyna i pyta się, czy kolega bierze bilet jeden. Ja mówię tak, no i wziąłem bilet, tak i skręciłem. No i coś się robili dalej. No mówię, ona poszła, było jeszcze czasu sporo. Ja poszedłem sobie w jedną stronę, ona w druga, ale mówię, spotkaliśmy się, bo siedziała koło mnie w kinie. No i wyszliśmy, no i co było? No mówię, no wyszli, a gdzie ona pojechała, nie? Ona na Widzewie mieszkała, ja powiedziałem, że czwórką, czy gdzieś tam, że prawdopodobnie gdzieś na Julianowie. No i wie pani, nie mogli ją złapać. Ukrywała się dziewczyna, ale później nie dała rady. I po 3 miesiącach ją chyba złapali i dostała, później osobno miała już sprawę, ale wyszło tak, że na rozprawę mnie nie wzięli, bo wiedzieli, że nie powiem. No to wzięli tam znajomą i drugą dziewczynę tamtego, co byli już na tych harcerskich spotkaniach. No i aresztowali ją.
Proszę pani, przyjechałem do Jaworzna i tam z wielkim splendorem się, proszę pani, spotkałem. Mianowicie zostałem zaliczony do arystokracji robotniczej PRL-u. Mianowicie zostałem górnikiem dołowym. To znaczy nie górnikiem, bo górnik to miał dostęp do ładunków wybuchowych, ale jako ładowacz na przodku. I zostałem skierowany do pracy kopalni Komuna Paryska, Szyb Sobieski. 215 metrów pod poziomem morza. Jak człowiek pracował w Jaworznie, uczciwie, solidnie, to mu zaliczano za 1 dzień pracy, 2 dni pobytu w więzieniu. Przepraszam, nie chcę być ordynarny, ale gie prawda, proszę pani, bo pracowałem solidnie, żadnego dnia pracy nie opuściłem. I nie zostałem nawet godzinę wcześniej zwolniony z więzienia, tylko jak mnie nad ranem 11 maja 1953 roku aresztowano, tak wyszedłem z więzienia w Jaworznie 12 maja 1955 roku. Także z nawiązką odbyłem swoje 2 lata kary. Oczywiście nie prosiłem o żadne ułaskawienie, że kogo. Kogo miałem prosić? Na tyle jeszcze byłem przytomny, że nie ubliżałem sobie, wie pani, takimi prośbami. Nas izolowali, trzeba przyznać, że tutaj to izolacja była świetna. Na przykład izolacja była taka, że jak człowieka prowadzali na śledztwo, czy gdziekolwiek zwano i prowadzono, to jak ktokolwiek przechodził korytarzem, to stawiano twarzą do ściany i to bardzo blisko. No nigdy nie wiadomo jeszcze było, czy nie zachęcą kuksańcem w tył, żeby, wie pani, się uderzyć o ścianę. Także to był reżim po prostu, który trudno sobie dzisiaj wyobrazić. Przede wszystkim byli mistrzami, to znaczy byli uczniami, funkcjonariuszy NKWD, KGB, tam byli instruktorzy ze wschodu. W każdym razie byli idealnie przeszkoleni do załamywania przede wszystkim psychicznie. Już nie wyjdziesz z tego więzienia. Ty nie zobaczysz świata w ogóle i tak dalej. I taką atmosferę cały czas tworzono.
Wywieźli mnie do Rawicza. Przerzucali, bo w każdej celi musiał być kapuś prawie. Wzięli mnie na przesłuchanie. Przyjechał z Ministerstwa Bezpieczeństwa facet. No i ja wchodzę do panie naczelniku. Tak mówię, więzień taki i taki melduje się. No i on nie naczelnik, nie? Pytam je, no wy się już poprawili? Z takim akcentem. A wie pan, ja byłem trochę taki opryskliwy na tym, trochę im potrafiłem powiedzieć, nie? Ja mówię, tak, panie naczelniku. Ważyłem 49, a teraz już 51 kilogramów, nie? A on się tak zdenerwował, się czerwony zrobił, co? I zaczął tam po tego, no i później, no a co wy będziecie robić, jak wyjdziecie? Ja mówię, no dokończę studia, zacznę pracę, ożenię się i tak dalej, no, trzeba jakoś żyć. A on mówi, tak złośliwie, no to trzeba było nie do bandy iść, tylko mówi, iść na studia, nie? Żenić to już się nie musisz, bo jak wyjdziesz stąd, to już nie będziesz zdolny do niczego. A do pracy to możesz tylko z łopatem iść, nie? A wie pani, ja byłem taki szybki, żeby odpowiedzieć. Już miałem mu powiedzieć, że tak, ale groby dla was kopać. Ale wie pani, dostałbym 72 najwyżej karca w godziny, nie? No i na tym się zakończyło, nie? Ta amnestia się odbyła w 52 roku, ale mnie nie obejmowała na tym. No i to później pojechałem do Goleniowa, tam było więzienie, do Szczecina, byłem już chory, do szpitala takiego więziennego. Później w Nowogardzie, w więzieniu też na tym, trafiłem na lekarza, który był jako oficer z wojska, nie? Co już lekarzy było, bo to już był lata po 50, nie? I trafiłem na takiego lekarza i mówię, ja ci pomogę, nie? No i wystawił mi dokumenty takie. Nie byłem zdolny do pracy takiej fizycznej. No to mi dalej, a że miałem ukończone technikum, znałem się na tym, no to dali mi umysłową pracę taką, nie? Zaproponował sam. Ja proponuję jeden rok przerwy. Jak to usłyszałem, to już mówię, no to załatwione mam sprawę. Wróciłem do Łodzi po tej przerwie, nie? Już amnestia, później mnie druga objęła. Później no, znalazłem dziewczynę, ożeniłem się i jakoś tam no, pracowałem. No ale było tak, że gdzieś 17 razy mnie zwolnili, czy 15 z Łodzi samej, nie? Co było 3 miesiące, to do rejestru skazanych pisano i przychodziło, że był karany i tak dalej, i uciekać. No także później miałem tu rodzinę w Warszawie, brakło mi już tamtych miejsc, przyjechałem do Warszawy. Tu brat mieszkał tego, no i zacząłem w Warszawie pracować. Zostałem kierownikiem budowy sieci, ale nie na długo, bo w ciągu 3 miesięcy napisali i przyszło z rejestru skazanych i uciekaj. No. I tak było bez przerwy z tych różnych, ale jakoś się przeżyło. No. Przeszedłem takie doświadczenie i widzę, co teraz się dzieje, że ci, którzy walczyli, w dalszym ciągu za dużo nie mają, a ci, którzy zdradzali, którzy byli, wie pani, te renty łubowskie i inne emerytury, to jest to, że nie ukarali nikogo. I nawet młodzież, ich dzieci, wnuki, to oni wiedzą, ojciec był łubowcem, robił tam, czy w tym, nikogo nie aresztowali, nie zrobili. No wie pani, dlatego tak jest.
Byłem w tej złej sytuacji, że ja znałem historię najnowszą Polski w odróżnieniu od bardzo wielu młodych Polaków, którzy może wyczuwali kłamstwo, fałsz intuicyjnie, bo młodzież jest na to wyczulona. Młodzież jest odporna na kłamstwo, zakłamanie. Tym niemniej, mój ojciec był przez dziadka przeznaczony do wojska. Dziadek był bardzo taki energiczny, despotyczny. I ojciec poszedł do podchorążówki, bo w 13 roku skończył gimnazjum Piłsudskiego w Piotrkowie. I proszę pani, już w wolnej Polsce ojciec otrzymał promocję. Był pierwszym rocznikiem oficerów już promowanych w wolnej Polsce. I oczywiście w stopniu podporucznika, bo w takim stopniu się kończyło, szkołę podoficerską, ojciec poszedł na wojnę 20 roku. Ojciec walczył nie w Bitwie Warszawskiej, tylko walczył przeciwko Komarni Budionnego na froncie południowym. Tam ojciec był ranny. Ojciec niewiele o tych sprawach mi mówił, oszczędzał mnie po prostu. Szkoda, szkoda. Także no, tak się złożyło moje życie, że ja trafiłem do konspiracji, proszę pani.
Pan z takimi tradycjami, no właśnie.
Ja z takiej rodzinie wychowałem, tak samo i rodzina mojego ojca. No, jeden pradziadek był zesłany na Syberię. Za powstanie 31 roku. Ja nie wyobrażałem sobie innej drogi. Nie wyobrażałem. To, co nam zarzucono przemocą ilustruje ta treść ulotki, prawda? Że sprzedajemy Związkowi Radzieckiemu węgiel, a płacimy za to cukrem. Czy odwrotnie, już nie pamiętam dobrze. To była ta cała przemoc, o którą nas oskarżano. Bo proszę pani, jeżeli byli ludzie doświadczeni wojskowi, jak Hieronim Dekutowski, na przykład Zapora, który wszystkie potyczki w czasie okupacji niemieckiej wygrał, rozstrzygnął na swoją korzyść, proszę pani. I oni przetrwali w walce z bronią w ręku, proszę pani. To jakie szanse my mieliśmy jakimś zbrojnym, wie pani, no przemocą z tym ustrojem, jak armia sowiecka stała w pełnej prawie sile na naszym terenie, proszę pani. No.
Mój ojciec został w 14 roku wywieziony jako austriacko poddany na Sybir. I w 18 roku no, zaczęli tam zwalniać nas. No, zresztą udał się do Dzierżyńskiego, bo tylko on mógł wydać takie zezwolenie. No i tam któregoś dnia jakiś taki niemiecki tam ten zesłaniec mówi: słuchaj, te twoje podania o powrót do Polski to są od razu darte i wyrzucane do kosza, ale w niedzielę ma być tam Dzierżyński w tej gdzieś tam 50 czy 40 kilometrów od tego miejsca, to mówi: pojedź tam. Mój ojciec pojechał w tą niedzielę. Jak przyjechał, to pociąg jakiś przychodził i spóźnił się 8 minut. I był świadkiem, jak ten maszynista wychodził, a Dzierżyński wyjął pistolet i go zastrzelił za to spóźnienie. No i Dzierżyński podpisał mu tą przepustkę. Wrócił akurat na obronę Lwowa. No a ponieważ już w tym czasie był niezłym myśliwym, no to został mianowany takim opiekunem 6 czy 8 takich chłopaczków po 8-10 lat. I musiał ich nauczyć, jak się trzyma tą kolbę, bo to takiego chłopaka, to wie pani, uderzenie przy strzale, szczególnie z tych starych karabinów, to było straszne.
Czyli brał udział w obronie Lwowa.
Tak, oczywiście. Był ranny zresztą ciężko i to później też decydowało o tym.
Że pan się nie godził na rzeczywistość.
Nie.
Jedna rzecz tylko. Odkłamać kłamstwa, fałszowanie historii, mącenie ludziom w głowach, dezinformacje. To było naszym celem i to próbowaliśmy robić. Znam nazwiska, bo IPN prowadził dochodzenie w tej sprawie, prokurator. To było ile? To było chyba 2 czy 3 lata temu. Poproszono mnie do prokuratury, pan prokurator z IPN-u prowadził dochodzenie. Ja panu prokuratorowi powiedziałem 3 lata temu: proszę pana, ja jeszcze nie czuję, że ja żyję w wolnej Polsce, bo jeszcze nadal ci patrioci, którzy walczyli o Polskę i zwłoki w bezdomnych dołach gniją i jeszcze ich nie odnaleźli. Chociażby rotmistrz Pilecki, chociaż generał Friedrow i wielu, wielu innych, mniej znanych. Natomiast przestępców, ewidentnych przestępców i zdrajców chowa się na cmentarzu wojskowym z salwami honorowymi, proszę pani. Ja do tej pory dopiero mam nadzieję, jeżeli mi się uda pożyć w wolnej Polsce jeszcze trochę, no nie wiem, może mi się uda.
To życzę w takim razie dużo zdrowia.
Dziękuję bardzo.